Profesor Radosław Haber, kierownik Kliniki Onkohematologii Dziecięcej w Rzeszowie, jest dziś gościem w audycji Szlachetne Zdrowie. A rozmawiamy o niedokrwistości, anemii, nad którą trwają badania. A dokładnie projekt prowadzi właśnie pan profesor. Jakie obserwacje, doświadczenie z pracy z pacjentami doprowadziły pana profesora do myśli, żeby właśnie temu problemowi się przyjrzeć?
Przede wszystkim, jak wspomniałem wcześniej, niedobór żelaza jest bardzo częstym problemem i to nie tylko w naszym kraju, ale zwłaszcza w tych krajach biedniejszych, kiedy występują powszechne niedobory pokarmowe, niedożywienie. Natomiast mimo faktu, iż jest to choroba, stan, nad którym są prowadzone badania już od wielu lat i zdawałoby się, wszystko o nim wiemy, to jednak w dalszym ciągu badania diagnostyczne, które stosujemy na co dzień, nie do końca oddają rzeczywisty stan gospodarki żelazowej. Dużo wcześniej występuje stan, kiedy dostępność tego pierwiastka dla organizmu jest zmniejszona. Ma to szczególnie duże znaczenie dla dzieci, które się szybko rozwijają. Pamiętajmy, że żelazo to nie tylko jest składnik hemoglobiny, która, już wiemy, służy do przenoszenia tlenu, ale także jest składnikiem wielu enzymów mitochondrialnych, które biorą udział w produkcji energii. Czyli mówiąc inaczej, niedobór żelaza wiąże się z deficytem energii dla poszczególnych komórek. I my, badając pacjentów pod kątem niedoboru żelaza, szczególnie u dzieci, chcielibyśmy jeszcze znaleźć taki stan, kiedy już ten niedobór występuje, a jeszcze nie doszło do rozwoju anemii niedokrwistości. I w tym celu takim parametrem, który się powszechnie stosuje, jest oznaczenie stężenia ferytyny. Ferytyna jest białkiem magazynującym żelazo, jest odkładana głównie w wątrobie. I to jest, tak jak tłumaczę często pacjentom, takie nasze konto oszczędnościowe. W momencie, kiedy mamy z jakiegoś powodu mniejszą podaż żelaza w pożywieniu, w pokarmach, wówczas żelaza jest uwalniane z ferytyny, z wątroby, aby zapewnić w tym momencie zapotrzebowanie organizmu. Więc jak widzimy, ferytyna tak naprawdę oddaje stan zapasów żelaza, jakie występują w organizmie, i z reguły się to w dużym stopniu pokrywa. Ale są takie stany, tacy pacjenci, że ferytyna jest jakby na stosunkowo niskim poziomie, natomiast pozostałe parametry morfologii i jakby inne parametry biochemiczne pozostają w prawidłowych zakresach i nie wpływa to w istotnym stopniu na funkcjonowanie organizmu. Dlatego uważamy, że ferytyna, mimo to, że jest w tej chwili powszechnie uznawanym markerem niedoboru żelaza, ale nie jest to marker optymalny. I dlatego podjęliśmy taką inicjatywę, projekt badawczy w obrębie Katedry Pediatrii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy kolegów z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Mam tutaj na myśli profesora Józefa Cebulskiego i profesora Pawła Jakubczyka. I z wykorzystaniem różnych metod fizykochemicznych, ale także wykorzystując różne modele uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, które mają na celu analizę dostępnych, takich zwykłych, standardowych parametrów, chcielibyśmy opracować nowe metody, które pozwolą na bardziej obiektywne oznaczenie, ile tego żelaza jakby mamy do dyspozycji, i dzięki temu byśmy mogli lepiej selekcjonować pacjentów, którzy wymagają suplementacji żelaza. Jednak żelazo podawane doustnie, co jest powszechnie stosowaną formą terapii, w długotrwałym okresie jednak powoduje różne dolegliwości ze strony układu pokarmowego i może doprowadzić do stanów zapalnych żołądka. Dlatego oczywiście, kiedy jest potrzebne, jak najbardziej trzeba suplementować. Natomiast nie powinno się jednak przyjmować żelaza na wszelki wypadek, czy jest taka potrzeba, czy nie.
Chodzi o to, by obserwować te zapasy ferytyny, czyli pewnego rodzaju dyspozytor żelaza, także w momentach, gdy wydaje się, że jego poziom jest zbyt niski.
Ferytyna jest też tak zwanym białkiem zapalnym, tak jak na przykład białko CRP. I dlatego każdy stan zapalny, jakaś infekcja, którą przechodzimy, przeziębienie, powoduje, że ferytyna może być wtedy sztucznie zawyżona. A czasami tak się właśnie dzieje, że krew jest pobierana w trakcie infekcji albo tuż po jej zakończeniu i wtedy na przykład wysoki poziom ferytyny wcale nie będzie oddawał dużego stężenia czy dostępności żelaza, ale będzie jedynie wyrazem stanu zapalnego. Opracowanie nowego, taniego markeru, który będzie możliwy do wprowadzenia do rutynowej diagnostyki, może na przykład wyeliminować wpływ stanu zapalnego, czyli także wszelkich chorób, infekcji, przeziębień na poziom tego białka.
Zainteresowała mnie bardzo ta współpraca na zupełnie innym poziomie, to znaczy zastosowanie sztucznej inteligencji, zastosowanie doświadczenia naukowców z dziedziny fizyki. Czy może pan trochę więcej opowiedzieć o tym, w jaki sposób ta współpraca przebiega?
Oprócz tego kierunku związanego z nierokwistością prowadzimy już od kilku lat także z jakimś tam sukcesem badania dotyczące nowotworów dziecięcych, takich jak mięsaki kości czy nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, białaczki, a więc najczęściej występujące nowotwory u dzieci. I mamy już kilka interesujących wyników, chcąc wykorzystać metody spektroskopowe zarówno do poszukiwania nowych markerów diagnostycznych, ale także prognostycznych, które lepiej by potrafiły przewidzieć wynik leczenia. Więc jakby nasza współpraca trwa już kilka lat, jest bardzo owocna i dalej chcielibyśmy jeszcze ten kierunek badań rozwijać, który skądinąd nie jest wcale taki niszowy, bo ośrodków, które się zajmują wykorzystaniem spektroskopii w Podczerwieni czy Ramanowskiej w Polsce i na świecie jest dosyć dużo. Natomiast wciąż jest problem, żeby zaimplementować akurat te metody do rutynowej praktyki klinicznej i my nad tym w szczególności w tej chwili pracujemy i tym się zajmujemy. A drugi kierunek to jest, jak wspomniałem wcześniej, wykorzystanie wszelkich takich klasycznych wyników badań laboratoryjnych, jak morfologia krwi czy wyniki badań biochemicznych, opracowanie różnych modeli uczenia maszynowego i analiza z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, aby dostrzec coś, co tak gołym okiem ciężko jest zauważyć, bo tutaj bierze się interakcje wielu parametrów. Jesteśmy w stanie zauważyć wiele ciekawych rzeczy i także nasze wstępne badania pokazują, że być może uda się na podstawie na przykład samej morfologii także coś powiedzieć o dostępności żelaza w organizmie.
To jeszcze na zakończenie, jeśli ktoś z naszych słuchaczy po dzisiejszej rozmowie pomyślał, ten problem z niedokrwistością może dotyczyć mnie lub kogoś z moich bliskich, jaki byłby pierwszy, najważniejszy krok, który poleciłby pan mu wykonać?
Na pewno zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, bo pamiętajmy, że niedokrwistość najczęściej bierze się z niedoboru żelaza, ale pamiętajmy, że przyczyn niedokrwistości jest znacznie więcej. I przede wszystkim lekarz pierwszego kontaktu powinien ocenić, czy rzeczywiście to niedobór żelaza jest tą przyczyną, która spowodowała spadek stężenia hemoglobiny i niedokrwistość, czy może jest to jakaś inna przyczyna, która wymaga zupełnie innego podejścia diagnostycznego. Podejść do lekarza pierwszego kontaktu, który z pewnością zleci podstawowe badania, takie jak morfologia z rozmazem, ewentualnie właśnie stężenie ferytyny. Stężenie żelaza w krwi, które tak się powszechnie wydaje, że oddaje niedobór żelaza, wiemy, że nie jest zupełnie wiarygodnym markerem. Radziłbym jednak, żeby udać się po poradę do lekarza pierwszego kontaktu i on wtedy, myślę, już pokieruje zarówno diagnostyką, a następnie leczeniem. Jeśli będzie to rzeczywiście niedobór żelaza, to wtedy przyjmowanie żelaza w postaci doustnej przez kilka tygodni, 2-3 miesiące najczęściej trwa taki okres suplementacji, powinien spowodować, że nie ustąpi niedokrwistość i wyrówna się stężenie żelaza. A nawet jak się udowodni, że pokaże, że tutaj stężenie żelaza wywołało niedokrwistość, to też się trzeba zastanowić, dlaczego doszło do spadku stężenia tego pierwiastka i ewentualnie zlecić kolejne albo testy diagnostyczne, które to pokażą, albo zmienić dietę, czy poszukać innych chorób współistniejących, które mogą przyczynić się do niedoboru żelaza.
No właśnie, to bardzo ważne dla wielu z naszych słuchaczy i pana pacjentów. A ja życzę panu i całemu zespołowi pomyślności w prowadzeniu badań, oby ten projekt przyniósł dobre owoce dla wiedzy o problemie, jakim jest niedokrwistość. Profesor Radosław Haber, kierownik Kliniki Onkohematologii Dziecięcej w Rzeszowie, był gościem audycji Szlachetne Zdrowie. Dziękuję.
Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia.